Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji mówimy o chorobach nerek, ale zwracamy szczególną uwagę na rolę otyłości w tychże chorobach nerek. Profesor Beata Naumnik, nefrolog, jest gościem programu. Pani profesor, w ogóle słyszymy coraz częściej ostatnio, że otyłość brzuszna to jest ta najgorsza otyłość, która w różnych schorzeniach jest niestety bardzo niedobra. A jaką rolę ta otyłość brzuszna odgrywa w chorobach nerek?
No tak, rzeczywiście popularnie mówi się, że ten mięsień piwny, który rośnie po pewnym czasie, nie służy. No rzeczywiście to jest ten typ jabłko, gruszka, tycia i tak dalej, i tak dalej. Teraz koncepcje w międzyczasie zdążyły się parę razy zmienić. Jest tak zwany tłuszcz zdrowy, jest tłuszcz niezdrowy. Ten tłuszcz zdrowy to jest brązowy, niezdrowy to jest biały, to jest właśnie między innymi ta otyłość brzuszna. Generalnie rzecz biorąc, ta otyłość brzuszna, szczególnie która pojawia się, zaczyna po 40, no ona świadczy po prostu o zbyt dużym dowozie kalorii, po prostu jest to przekarmienie. Dlatego jest to niezdrowe. Co więcej, to co my widzimy, ten powiększający się wymiar i obwód brzucha, to nie tylko jest tkanka tłuszczowa podskórna, to jest również otłuszczenie narządów wewnętrznych, bo ten tłuszcz jest w sieci, ten tłuszcz jest pod torebką nerki, ten tłuszcz jest wokół jelit. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ten brzuszek jest również pełny tłuszczu. To nie jest tylko to, co jest, co my możemy wziąć w rękę pod skórę, pod podskórna ta tkanka tłuszczowa. Więc trzeba pamiętać, że między innymi nerki, no torebka nerki jest do pewnego momentu rozciągliwa, ale to nie jest balon, tego nie można nadmuchać, więc rzeczywiście są takie teorie, które mówią o tym, że to jest wzrost ciśnienia śródbrzusznego, wzrost ciśnienia również śródtorebkowego nerki i że ten tłuszcz jak kasket taki jakby naciska, wywiera zewnętrzne ciśnienie na tą nerkę i przeszkadza rzeczywiście jej pracować. Ale muszę powiedzieć, że tak jak mówię, jest to jeden z mechanizmów. To nie można powiedzieć, że to zupełnie nie ma żadnego znaczenia. No ma swoje znaczenie, niewątpliwie. Ale tak jak ja już wcześniej mówiłam, ten tłuszcz jest potężną machiną produkującą szereg hormonów i cytokin. I to też ma właśnie swój wpływ na tą biedną nerki.
A te cytokiny, to co powodują, przypomnijmy?
One między innymi oddziałują na przerost kłębuszków i właśnie tam między innymi przez te GFB-beta powodują, że no tam się zaczyna rozwijać tkanka łączna, której nefrolodzy nie cierpią, bo ona mówi o tym, że ta nerka niszczeje w sposób nieodwracalny.
I to są te zmiany w kłębuszkach, które powoduje ta brzuszna otyłość,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, dokładnie.
A do jakich schorzeń, już tak nazwanych wprost, może doprowadzić to?
Otyłość generalnie.
Zwłaszcza ta brzuszna.
No, tak jak ja już zaczęłam tutaj mówić, że pierwotnie kłębuszek, który zaczyna jakby odpowiadać na tą hiperfiltrację, na powiedzmy wzrost ciśnienia śródkłębuszkowego i zaczyna tam są produkowane cytokiny, które zaczynają generować procesy zwłóknienia, które po prostu te kłębuszki degradują. Im mniej kłębuszków, ja jeszcze raz powiem, kłębuszek nigdy nie regeneruje. Kłębuszki mamy raz, my się z nimi rodzimy, one są nieodtwarzalne, to jest pewna pula, którą musimy szanować, bo więcej nie będzie. W ciągu życia będzie mniej, bo to jest naturalne również, że oczywiście nerka, tak jak każdy inny narząd w organizmie, się starzeje. Procesy starzenia są też związane z tym, że tych kłębuszków będzie ubywało, ale ubywa pewna bezpieczna, powiedzmy, porcja na rok, tak, nie za duża. I oby tak było. Oby tak było właśnie, dlatego potem ten GFR, powiedzmy, który się trzyma 60 u 80-latka, nie stanowi problemu. Natomiast ta otyłość, o której tutaj właśnie mówimy, i jakby przyspiesza ten mechanizm szybkiego ubytku, utraty, zwłóknienia kłębuszków nerkowych. Co więcej, no jak wiadomo, ta otyłość między innymi będzie generowała insulinooporność, to jest następny temat, który tu się dokłada jak najbardziej, nadciśnienie tętnicze, a jeszcze dodajmy, że taki pan przy tym piwku, czy przy tym, przy goloneczce lubi sobie zapalić papierosa, no to jest po prostu komplet zdarzeń, który generuje później wtórne zmiany właśnie w nerce doprowadzające nawet do jej niewydolności, a potem nawet do schyłkowej niewydolności.
A kiedy te choroby nerek najczęściej się ujawniają? W jakim wieku?
To jest trudne pytanie, dlatego że to jest osobniczo zmienne. Jeżeli, i tu musimy teraz powiedzieć właśnie, jeżeli ktoś przekarmia dziecko i dziecko, które ma 5 czy 6 lat, potrafi ważyć około 40 kg, no to jest dramat, dlatego że u takiego dzieciaczka, powiedzmy dzieciaczka, no jest to małe dziecko, te zmiany już się będą zaczynały. Więc to dziecko jest w gorszej sytuacji, aniżeli mięsień piwny, który wyrasta, powiedzmy, człowiekowi po 45 roku życia. Dlatego, że on już ma 40 lat życia za sobą w dobrej kondycji. Więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o to, żeby masa ciała była bezpieczna i prawidłowa na każdym, w każdym momencie życia, od dziecka począwszy. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że jakby nawiązując do tej puli nefronów, z którymi się rodzimy. Nie każdemu z nas dane jest urodzić się o czasie. I to też trzeba pamiętać, że dzieci, które są urodzone przedwcześnie, albo dzieci urodzone z niską masą urodzeniową, to są dzieci z tak zwaną oligonefronią, czyli dzieci, które prawdopodobnie już na wejściu mają zmniejszoną pulę nefronów dojrzałych. I te dzieci są w jeszcze gorszej sytuacji. Jeżeli taki dzieciaczek zacznie, nie daj Boże, szybciutko przybierać na masie ciała, a potem mama przyzwyczajona, że to dziecko, Boże, zawsze poniżej tej masy ciała było, więc zaczyna przekarmiać i właśnie wdrukowywać w to dziecko złe nawyki żywieniowe, to ten dzieciaczek ma mniejszą pulę nefronów, a jest poddawany mechanizmom starzenia się jakby tej nerki, uszkadzania tej nerki, jak człowiek po 45 roku życia. W związku z tym tutaj to nawiązując, kiedy niebezpieczne jest. W każdym wieku jest niebezpieczne, w zależności od okoliczności.
W takim razie może znajdziemy teraz odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na otyłość, znaczy inaczej, jakie otyłość ma wpływ na sposób leczenia chorób nerek?
Mm-hmm. Tutaj, jeżeli otyłość, powiedzmy, jest generowana u człowieka, który jest rzeczywiście otyły i to BMI jest powyżej 30 czy powyżej 35, to należy schudnąć. Ja rozumiem, że z tym schudnięciem jest prościej, jeżeli ktoś ma BMI 30, ale znacznie trudniej, jeżeli ktoś ma 45 czy wyżej, bo są i tacy pacjenci. W związku z tym tutaj coraz częściej dochodzi do głosu chirurgia bariatryczna, czyli po prostu zmniejszenie pojemności żołądka. Na różne sposoby, czy to jest pętla, czy to jest częściowa resekcja, czy to są opaski zakładane na żołądek. Ale czasami tylko w ten sposób można temu człowiekowi pomóc tak naprawdę.
Bo leczenie samej nerki już nic nie da, bo ona dalej
leczeniem będzie. Leczeniem nerki w tym momencie jest leczenie otyłości plus leczenie nadciśnienia. Nie ma innego. Nie ma innej terapii. Ja właśnie chciałabym powiedzieć, że jeżeli osoba, która jest dramatycznie otyła, nagle ma białkomocz, ona nawet może mieć zrobioną biopsję nerki. Jeżeli w tej biopsji nerki są właśnie jest ogniskowe i segmentalne twardnienie kłębuszków nerkowych, to dla tej osoby leczeniem jest leczenie otyłości, a nie daj Boże, podawanie leczków immunosupresyjnych, czy leczenie steroidami, które będą generowały kolejny przyrost masy ciała. Trzeba to bardzo dobrze rozumieć, co jest przyczyną pierwotną uszkodzenia, co jest przyczyną wtórną. Wszystkie wtórne przyczyny powinny być leczone przyczynowo. Czyli jeżeli to jest nadciśnienie, leczymy nadciśnienie. Jeżeli to jest otyłość, leczymy otyłość. Jeżeli ktoś przesadza i uprawia kulturystykę w sposób niekontrolowany, kontrolowany, ale w sposób nadmierny, powinien automatycznie to ograniczyć. Więc absolutnie zmiany w nerkach, które są generowane przez zaburzenia właśnie takie, jak żeśmy wymienili, powinny być leczone przyczynowo.
A jeśli chodzi o skuteczność dializowania, a nawet przeszczepu nerek przy otyłości?
Powiedzmy, jeżeli chodzi o dializę, to absolutnie tutaj dializujemy wszystkich pacjentów, których musimy dializować. Tutaj nie ma znaczenia, czy człowiek jest szczupły, czy jest otyły. Natomiast ma dramatyczne zgłoszenie pacjenta otyłego do przeszczepienia nerki. U nas taką granicą jest właśnie to BMI 35. Powyżej 35 pacjenta najpierw trzeba odchudzić, żeby można go było przeszczepić. Natomiast fakt jest faktem, że pacjenci na hemodializie, czy nawet na dializie otrzewnowej i w ogóle pacjenci dializowani mają, powiedzmy, odwrotną epidemiologię. Tam pacjent, który jest lekko otyły, ja nie mówię o śmiertelnej, czy tam takiej chorobowej rzeczywiście
otyłości.
Czyli
30.
Tak. Jeżeli pacjent ma trochę tej masy ciała, to on rokuje lepiej, aniżeli pacjent szczupły, czy nie daj Boże z BMI nawet niskim, na przykład 17. Taki pacjent automatycznie rokuje gorzej. W związku z tym byśmy powiedzieli, że to jest taka krzywa U, taka wykładnia, czy też krzywa J. Wszystkie krańcowe, bardzo duża masa ciała i bardzo niska masa ciała nie służy.
To w takim razie, jak już przestraszyliśmy naszych słuchaczy, to było trochę celem naszym, żeby uczulić i zwrócić uwagę na swoje
nerki. Tak, w obecnym wieku to jest bardzo ważne.
To spróbujmy teraz powiedzieć, jakie badania pozwalają uzyskać pewność, że nasze nerki funkcjonują prawidłowo. Jak często je trzeba robić?
Podstawowym badaniem, które absolutnie warto zrobić, to jest badanie ogólne moczu. I tu jest taki parametr, który my nazywamy ciężarem właściwym moczu, który oczywiście rozpiętość ma bardzo dużą, bo tam jest od 1,01 do 1,035, tak? Ale o co mi chodzi? Prawidłowa nerka pracująca prawidłowo, ona i zagęści, i rozcieńczy mocz. I to jest jej właściwość, to jej specyfika i to jest wielki benefit, jeżeli rzeczywiście nerka potrafi to zrobić. Nerka chora ma jedną właściwość. Ona nie zagęści moczu. Więc wystarczy, że mamy 3, 4, 5 badań ogólnych moczu, w którym na przykład nie ma białka i nie ma erytrocytów. W ogóle może osadu nie być. A mamy bardzo niski, powtarzający się ciężar właściwy moczu. To jest już rzecz do zastanowienia się. Taki pacjent prawdopodobnie powinien być już skierowany do nefrologa, żeby przyjrzeć się, dlaczego tak się dzieje. Coś się dzieje, że ta nerka nie zagęszcza. Dlatego, że tak jak powiedziałam, nerka chora zawsze rozcieńczy, bo przez nią będzie leciała wszystko jak przez sito, ale nie zagęści. I to jest najwcześniejszy wykładnik, ale tak naprawdę mało kto na to zwraca uwagę. No, następnie oczywiście to, co dalej idzie w tym badaniu ogólnym moczu, czyli obecność białka, powtarzająca się w kolejnych badaniach ogólnych moczu, nawet bardzo niewielka zawartość białka, wymaga asysty nefrologa. To nefrolog powinien się zastanowić, czy to jest pacjent do biopsji, czy nie, dlaczego jest tak, że jakiś drobny białkomocz zdarza się. Następna sprawa to jest erytrocyturia. Ona może być nawrotowa, może być okresowa, może być powtarzająca się. Rzecz bardzo ważna. No, ostatecznością jest stężenie kreatyniny, GFR liczone na podstawie tejże. No i oczywiście USG. Do grubych zmian strukturalnych podstawowym badaniem jest badanie ultrasonograficzne.
A te USG to kiedy się powinno pojawić?
Powiem tak, jeżeli cokolwiek jest nieprawidłowego w badaniu ogólnym moczu, kolejnym badaniem jest badanie ultrasonograficzne nerek.
Jakieś króciutkie przesłanie z tegorocznego kongresu, na którym pani była z okazji Światowego Dnia Nerki, ale tak bardzo krótko.
Bardzo krótko. Szanowni Państwo, musimy zwracać uwagę na swoją masę ciała, na BMI. Może niechorobliwie się odchudzać oczywiście, ale trzeba zwracać uwagę na to, co jemy i jak często jemy. Powinniśmy jeść mniejsze porcje, jedzmy częściej, ale mniejsze porcje. Nie jedzmy fast foodów, nie jedzmy słono, nie jedzmy za słodko i nie jedzmy za dużo. I uważajmy z rzeźbieniem masy ciała. To jest do młodych, szczególnie mężczyzn. Rzeźbienie masy ciała i BMI powyżej 30 z dużą masą mięśniową jest równie niekorzystne jak z dużą masą tłuszczową.
Czyli wszystko w normie i bez przesady. Dziękuję bardzo. Gościem Państwa była dziś profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie są na stronie internetowej Radia Białystok. To wydanie również pojawi się niebawem. Sugestie kolejnych tematów proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.
Szlachetne zdrowie.